Dzisiaj otwórzmy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, i będziemy czytać rozdział 13. Zawiera on 18 wierszy, a więc pozwolimy sobie na to, aby ten cały rozdział przeczytać, ponieważ ten rozdział będzie dzisiaj jak gdyby fundamentem naszego rozważania Bożego Słowa. 13 rozdział od 1 wiersza do 18 wiersza. Wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. I wędrował, zatrzymując się na postojach z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betelem i Aj, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz i tam wzywał Abram imienia Pana. Również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce, bydło i namioty, lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota powstał spór, a Kananejczycy i Perezyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota: niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi, jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy ten podniósłszy oczy widział, wtedy Lot podniósłszy oczy widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. Mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. I rzekł Pan do Abrama po odejściu, odłączeniu się Lota od niego: podnieś swoje oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. I rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, tak, że jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz. Przypominam, drogie siostry, drodzy bracia, że mówimy o postaci wyjątkowej. Mówimy bowiem o ojcu wiary, mówimy o Abrahamie, że jest to postać wyjątkowa, Abraham. Świadczą o tym wypowiedzi, to w wielu miejscach wypowiedzi Biblii. I tak na przykład w liście do Hebrajczyków, czego nie będę czytał, w 11 rozdziale w spisie bohaterów wiary jest powiedziane, że Bóg nie wstydzi się nazywać się Bogiem Abrahama, potem Izaaka i Jakuba. Co by oznaczało, że wstydzi się nazywać się Bogiem niektórych ludzi. Skoro nie wstydzi się być Bogiem Abrahama i nazywać się Bogiem Abrahama, to przeciwieństwo tego polega na tym, że wstydzi się być Bogiem innych ludzi, niektórych ludzi. Tak, to prawda, bo życie niektórych ludzi przynosi Bogu hańbę i zawstydzenie. Ich postępowanie, ich mówienie, ich reakcje przynoszą Bogu zawstydzenie. Przecież pamiętacie, tak niedawno mówiliśmy o czasach Noego, I tam zauważyliśmy, że Bóg żałował, że stworzył człowieka. To znaczy wstydził się, przykro mu było z powodu postępowania tamtych ludzi, tamtego pokolenia, tamtej nacji. Tymczasem w liście do Hebrajczyków, jak już wspomniałem, Bóg mówi, że nie wstydzi się nazywać się Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Niech każdy z nas rozważy. Myślę, że tak jak tu jesteśmy, mamy to wewnętrzne przekonanie, Duch Święty poświadcza Duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy i że Bóg nie wstydzi się nazywać się naszym Bogiem. Chciałoby się usłyszeć, choć to nie jest konieczne, ponieważ Biblia nas o tym zapewnia. Ja jestem Bogiem, albo nie wstydzę się być Bogiem Michała, nie wstydzę się być Bogiem brata Pawła, nie wstydzę się być Bogiem Zdzisława. Oby tak było. Niech Pan to sprawi, żeby nasze życie, nasze chodzenie przed Jego obliczem przynosiło Mu satysfakcję i radość. Tak jak życie Abrahama. Pamiętacie, że gdy w trzecim rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, w szóstym wierszu Mojżesz wypędził trzody swojego teścia na pustynię i nagle zobaczył gorejący krzak. I kiedy zbliżył się do tego krzaku, aby podziwiać to zjawisko, usłyszał nagle: zdejm obuwie z nóg swoich, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. A potem usłyszał: jam jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I takich zwrotów mówiących o tym, że Abraham jest osobą wyjątkową, na którą się powołuje sam Bóg, jest w Piśmie Świętym bardzo wiele. A Pan Jezus Chrystus, któż tego z nas nie zna, gdy uzdrowił w Kafarnaum sługę tego setnika, który przyszedł do Niego z prośbą, który posłał do Niego, aby przyszedł i uzdrowił Jego sługę, Jezus zdumiał się Jego wiarą, a potem powiedział, że nastanie taki czas, że wielu ludzi ze wschodu i z zachodu przyjdą, kto z was pamięta, i zasiądą za stołem w Królestwie Niebios wraz z kim? Z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Co oznacza, że Abraham ma już tam miejsce dla siebie, odpowiednie miejsce dla siebie zarezerwowane. A teraz oczekuje na tych, którzy przyjdą ze wschodu, z zachodu, z północy i z południa. Więc powtarzam raz jeszcze, jest to postać wyjątkowa, niezwykła. I jakżeż często to imię, to nazwisko Abraham pojawia się na stronicach Biblii. I choć, jak powiedziałem, była to postać wyjątkowa, mówiliśmy poprzednim razem, nie ustrzegła się. Abraham nie ustrzegł się błędów, co by oznaczało, że był człowiekiem podobnym do nas. Nie był to jakiś półbóg, jakieś bóstwo, tylko tak jak o Eliaszu jest powiedziane, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, poddany tym samym naciskom, presjom itd. Podobnie z Abrahamem. Także Abraham nie ustrzegł się błędów. I niewątpliwie jednym z pierwszych jego błędów, nie ostatnim, nie myślcie, były i następne. Może o nich będziemy mówić, były i następne. Jednym z pierwszych jego błędów była decyzja podjęta samowolnie, bez konsultacji z Bogiem, o czym mówiliśmy poprzednim razem, by pójść do Egiptu w momencie, gdy w Kanaanie zapanował głód. Bóg chciał po prostu doświadczyć wiarę Abrahama. Czy mimo braku chleba do jedzenia, Abraham potrafi mu na tyle zaufać, że pozostanie tam, gdzie go Bóg postawił. Wiecie, no ja czasem, gdy myślę o ludziach, którzy tak biegają na lewo i na prawo, którzy, gdy tylko pojawią się jakieś jaskółki, symptomy jakiegoś choćby maleńkiego kryzysu w zborze, zamiast powiedzieć: Boże, tu się narodziłem na nowo, tu mnie ochrzczono, tu przeżywałem w dobrych latach błogosławieństwo i tu pozostanę, by pomóc temu zborowi w moim zaangażowaniem, moimi modlitwami, gdy tymczasem wielu z takich, wielu ludzi, zamiast pozostać wiernie i wytrwać do końca, aż przełamany zostanie kryzys, już w najbliższą niedzielę ich nie ma. Bo już pobiegli tam, czmychnęli tam, czmychnęli tam. To nie jest konsekwentna postawa. Biblia mówi, bądźcie stali, bądźcie stali. No i właśnie Abraham tutaj nie był do końca stały. Bóg go tu przyprowadził. I tak jak powiedziałem, niezależnie od tego kryzysu, Abraham tam powinien był pozostać. To było doświadczenie jego wiary. Czy on ma na tyle zaufania do Boga, że pozostanie tu niezależnie od okoliczności, czy też będzie szukał łatwego chleba? No i stało się. Abraham, nie pytając Boga, o czym mówi rozdział 12, Abraham, nie pytając Boga, samowolnie udał się do Egiptu. A chciałbym zapytać was, czym się różnił Egipt od Chaldei, z której go Bóg wyprowadził? Czym się różnił Egipt od krainy zwanej Chaldeją, gdzie było Ur chaldejskie, gdzie mieszkał Abraham? Czym się różnił? Niczym. Tu było pogaństwo uprawiające bałwochwalstwo i okultyzm i tu to samo, tylko może w innym wydaniu. Te same bóstwa, które czczono w Chaldei, inaczej się tylko nazywały, były czczone w Egipcie. A zatem jak gdyby przeszedł z jednego miejsca do drugiego, ale te miejsca były zupełnie do siebie podobne. I chciałoby się powiedzieć, Abrahamie, nie po to cię Bóg wyprowadzał z Chaldei, żebyś ty teraz samowolnie udał się do Egiptu. I w ten sposób Abraham popełnił pomyłkę. A tak jak powiedziałem, jedna pomyłka, jakoś nieuregulowana, gdyby się był zatrzymał w połowie drogi i wrócił, wszystko byłoby w najlepszym porządku. Ale on postępował dalej, dalej i zauważcie, wtedy zaczął nakłaniać swoją żonę do tego, aby skłamała, aby mówiła nieprawdę, aby nie mówiła całej prawdy. A chciałbym was zapytać, ileż to wstydu musiał najeść się, jak to mówimy, zaznać Abraham, gdy wezwał go Faraon i posłuchajcie, co mu powiedział. Temu wierzącemu Abrahamowi. Wyobraź sobie, że ty, jako wierzący człowiek, słyszysz od swojego sąsiada tak oto. Cóżeś mi to uczynił? Ty? Cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlaczego mnie okłamałeś, inaczej mówiąc? Dlaczego nie powiedziałeś mi prawdy? Dlaczego nie powiedziałeś, ona jest siostrą? Dlaczego powiedziałeś, ona jest siostrą moją? Także wziąłem ją sobie za żonę. Dlaczego to zrobiłeś? Czym sobie na to zasłużyłem? Przecież przyjąłem cię jako tułacza, jako pielgrzyma, jako poszukującego chleba, a ty byłeś ze mną nie do końca szczery. Prawda, że każdy z nas zalałby się rumieńcem wstydu? Przypuszczam, że również Abraham. A serce Abrahama zadrżało, kiedy z ust poganina, człowieka, który okazał mu bądź co bądź przychylność, usłyszał, że został za to odwdzięczona, odwdzięczył mu się Abraham nieszczerością. I to spowodowało. W 13 rozdziale o tym czytamy, że Abraham wyruszył z Egiptu. Nie szedł z podniesioną głową, bo też nie miał powodów. Jeśli wyruszył z Egiptu, to przypuszczam, że szedł z powieszoną głową. Szedł jako człowiek świadomy, że zrobił nie tak, jak zrobić powinien był. Nie mógł więc stanąć i wykrzykiwać po drodze Alleluja. Musiał najpierw to uporządkować. Mówiłem ostatnio, że nie można ukrywać grzechu w sercu i udawać, że się nic nie wydarzyło, jeśli się go popełniło. Nie można, nie wolno, bo to będzie pozostawać i to będzie ropieć i to nas przede wszystkim będzie oddzielać od społeczności z Bogiem. Co więc zrobił Abraham? Abraham zrobił to, co zrobić powinien każdy, który ma czymkolwiek zanieczyszczone sumienie. Abraham wrócił tam do ołtarza, który był między Betel a Aj, aby wzywać imienia Pańskiego. Nie sądzę, żeby stojąc przed ołtarzem pląsał z radości, jak czynił to Dawid, gdy sprowadzał skrzynię. Nie sądzę, aby inna była postawa Abrahama przy ołtarzu, skoro był świadomy, że tak przecież niedawno jeszcze zgrzeszył i że tak niedawno jeszcze obcy ludzie, świeccy ludzie, dzisiaj byśmy powiedzieli, zwracali mu uwagę na jego niegodziwe postępowanie. Co więc zrobił, przypuszczam, Abraham? Stanął przy tym ołtarzu, przy którym kiedyś dziękował Bogu za szczęśliwe wyprowadzenie z Haranu, za szczęśliwą drogę, teraz stanął, aby wzywać imienia Pańskiego. Wzywać imienia Pańskiego. A my czytamy w Nowym Testamencie, że każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, uratowany będzie. Bo słowo zbawiony znaczy tyle samo, co uratowany. A więc Abraham wzywał imienia Pańskiego i Bóg go wyratował z tej opresji. Bóg go wyratował z tego stanu, w jakim się znalazł, a więc z tego nieszczęścia, w jakim się znalazł. Bóg mu to przebaczył. Bóg jest hojny w przebaczaniu. Bóg jest łaskawy w przebaczaniu. I w związku z tym każdy, kto czymkolwiek, kiedykolwiek zaśmiecił swoje sumienie, lepiej zrobi, jeśli stanie przed Bogiem, będzie wzywał imienia Jego celem otrzymania przebaczenia, niż powiedzmy sobie zakrywanie tego, tłamszenie tego i pozostawanie w tym. A zatem tak się zakończyła historia Abrahama i jego pobytu w Egipcie. A dziś przyjrzymy się, kochani, relacjom Abrahama, o czym zapowiadałem, Abrahama z Lotem, jego bratankiem. Jest to ważne, byśmy zauważyli te dwie postawy. Bo kiedy patrzę na postawę Abrahama, to widzę człowieka przemienionego. Widzę postawę człowieka przemienionego. Być może to wezwanie Pana, wyjdź Abrahamie z Haranu, i być może te doświadczenia, których nabył w Egipcie, sprawiły, że jego natura została przemieniona, że patrzył już teraz na życie zupełnie inaczej niż przedtem. A to widać na podstawie relacji Abrahama z Lotem. Natomiast Lot, jak wynika z jego postawy, takiej przemiany nie doznał. A więc przypatrzmy się tym relacjom. Przypomnijmy sobie może na wstępie, kim był Lot. Lot był synem Harana, brata Abrahama, który umarł, gdy jeszcze byli w Ur Chaldejskim. Mówiliśmy, że Terach miał trzech synów, Abrahama, Nachora i Harana, i Haran spłodził Lota i umarł. A zatem Lot był sierotą. Opiekował się nim do czasu śmierci jego dziadek Terach. A potem, kiedy umarł i Terach, a więc jego dziadek, Lot został bez jakiejkolwiek pomocy, bez jakiejkolwiek opieki. No i zgodnie z prawem wschodu, odpowiedzialność za opiekę nad Lotem spadła na Abrahama. Ponieważ on był jedynym, jak gdyby krewnym, który był w stanie się zaopiekować Lotem. I w związku z tym Lot, odpowiedzialność za jego opiekę nad nim spadła na Abrahama. I dlatego też, kiedy Abraham wychodził z Haranu, razem z nim poszedł Lot, sierota, który nie miał ojca, ponieważ ojciec umarł, i który także nie miał już dziadka, który by mu zapewnił opiekę. Pozostał mu więc wuj, wuj Abraham. I ciekawą rzeczą jest teraz, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, jakie były skutki przebywania Lota z Abrahamem. Jakie były skutki społeczności, powiedzmy sobie, Lota z Abrahamem. Żeby to zobaczyć, musimy sobie przypomnieć na wstępie, jak brzmiały przynajmniej dwie obietnice dane przez Boga Abrahamowi, jeśli wyjdzie z Haranu. Przypomnę wam, w 12 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, w 2 wierszu, Bóg powiedział do Abrahama tak. Pamiętacie te 7 obietnic, danych Abrahamowi. I druga i czwarta obietnica brzmiały tak. Bóg powiedział w drugiej obietnicy do Abrahama, będę ci błogosławił. Jeśli wyjdziesz, Abrahamie, będę ci błogosławił. To była druga obietnica. A czwarta, staniesz się błogosławieństwem. A więc Bóg obiecuje Abrahamowi, że jeśli posłucha i wyjdzie, to sam będzie doznawał błogosławieństwa, bo Bóg go będzie za jego posłuszeństwo błogosławił, a jednocześnie on, Abraham, stanie się kanałem, naczyniem, narzędziem, przez które będzie przekazywane błogosławieństwo tym, którzy będą w jego pobliżu. Staniesz się błogosławieństwem. Nie tylko sam będziesz zbierał owoce swojego posłuszeństwa, ale także z twojej pełni będą korzystać ci, którzy będą wokół ciebie. A zatem będziesz błogosławiony i będziesz błogosławieństwem. A zatem Abraham miał brać błogosławieństwo i Abraham miał przekazywać to błogosławieństwo świadomie lub nieświadomie. I teraz popatrzcie na 13 rozdział, który czytaliśmy, na 2 wiersz. Popatrzcie na Abrahama, czy rzeczywiście to, co Bóg obiecał, było faktem. Bo oto czytamy, że Abraham był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Po wyjściu z Egiptu Abraham doznał błogosławieństwa. Abraham został ubłogosławiony środkami materialnymi. Bo Boże błogosławieństwo zawiera się także w środkach materialnych. I w związku z tym Abraham był już bardzo zasobny i w trzody, i w srebro, i w złoto. A obok niego przecież szedł ramię w ramię, krok w krok, szedł z nim Lot. Czy cokolwiek z tego błogosławieństwa, które spływało na Abrahama, udzieliło się Lotowi, czy nie? Spójrzcie na wiersz piąty. Bo oto tu spotykamy Lota. Również Lot, który wędrował z Abrahamem, miał owce, bydło i namioty. Nigdzie nie czytamy, aby Bóg obiecał, że będzie błogosławił Lota. Nie, nie ma takiej wzmianki. Bóg obiecał, że będzie błogosławił Abrahama. Ale ponieważ Lot trzymał się społeczności z Abrahamem, to błogosławieństwo, które spływało na Abrahama, udzielało się jemu. Inaczej mówiąc, ten deszcz, który z niebios zraszał Abrahama, zraszał i stojącego obok niego Lota. A więc Lot stał się biorcą błogosławieństwa, które spływało na Abrahama, a poprzez Abrahama również na Lota. Przypuszczam, że Lot być może nie był nawet tego świadomy, że to, co ma, to, kim jest, zawdzięcza temu, że przebywa z wujem Abrahamem. Lot prawdopodobnie nie był tego nawet do końca świadomy. Ale czytaliśmy także, że pewnego dnia, wiersz siódmy o tym mówi, że pewnego dnia między pasterzami stad Abrahama i pasterzami stad Lota, w innym tłumaczeniu jest napisane, powstał wielki spór albo wielka kłótnia. Coś się tam stało, że pasterze Abrahama i pokłócili się z pasterzami Lota. A więc doszło między nimi do kłótni, doszło między nimi do sprzeczki. I nie bez przyczyny w wierszu siódmym, jeszcze raz go wyświetlmy, między pasterzami stad Abrahama a pasterzami stad Lota powstała kłótnia, powstał spór. I nie bez przyczyny jest wtrącone zdanie, jak gdyby nie mające z tym nic wspólnego. Ale to tak pobieżnie patrząc, nie mające nic wspólnego, bo to wtrącone zdanie polega na tym, że Kananejczycy i Perezyci mieszkali wówczas w kraju. Przez co to możemy zrozumieć w taki oto sposób, że pasterze Abrahama kłócili się za wzięcie z pasterzami Lota, a Kananejczycy i Perezyci stali i przysłuchiwali się temu. I zastanawiali się, co to za ludzie? Skąd oni przyszli? Że się kłócą między sobą, za chwilę do oczu sobie będą skakać. No co to za ludzie? Skąd oni przyszli? Po co przyszli? A bracia i siostry, musimy pamiętać, że Bóg posłał Abrahama do Kanaanu w specjalnym celu, aby był świadkiem Boga, aby ci ludzie, którzy żyją w Kanaanie, a więc Kananejczycy i Perezyci, mogli zobaczyć świętość Abrahama i Lota, skoro z nim przyszedł, żeby mogli zobaczyć, że inaczej można żyć, że można prowadzić życie inne. Tak jak mówiliśmy w niedzielę, pełne bojaźni przed Bogiem, respektu dla Boga. A tu tymczasem zgorszenie. Ci stali z boku i patrzyli na tych dziwaków, jak się kłócą. Czy to było budujące? Czy w tym momencie Abraham i Lot byli przykładem? Czy byli przykładem? Nie, nie. Jeśli czymkolwiek byli, to byli zgorszeniem. No i wtedy trzeba było jakąś decyzję podjąć. Trzeba było podjąć jakąś decyzję. Abraham zdał sobie sprawę, że dalej tak być nie może. Że dalej tak być nie może, że trzeba coś zrobić. Widzicie, są sytuacje niekiedy, jeśli się dwóch nie może ze sobą pogodzić, to nie mogą iść razem. To lepiej niech się rozejdą. Lepiej niech się rozejdą. Jeśli komuś ciągle się nie podoba i ciągle marudzi, i ciągle narzeka i ciągle krytykuje i ciągle wszczyna burdy, to trzeba raczej takiemu człowiekowi powiedzieć, słuchaj, jeśli ci się nie podoba, to szukaj, to idź w lewo. Jeśli ci się nie podoba, to idź w prawo. My tu chcemy żyć w pokoju. My chcemy pozostawać w pokoju i chcemy być wzorem i przykładem. Chcemy być błogosławieństwem. A ty szukaj sobie takiego miejsca, gdzie ci się będzie dobrze powodziło. Ja nie mam nic przeciwko takim, którzy szczerze przychodzą albo przyszli i powiedzieli tak i tak, idziemy. Niech ci błogosławi Pan. No a tu trzeba było coś zrobić. Dalej tak być nie mogło. Dalej tak być nie mogło. I teraz popatrzcie na objawy przemienionej i nieprzemienionej natury. Bo to bardzo wyraziście wyziera, widać na przykładzie tych dwóch mężów. Bo oto Abraham miał świadomość, że Bóg go tu przysłał. Miał świadomość czy nie? Przecież słyszał to od Boga. Przecież to błogosławieństwo, które na niego spływało, było dowodem, poświadczeniem, że Bóg go tu przysłał i że jest na właściwym miejscu, bo Bóg go tu przysłał, że jest na właściwym miejscu. Abraham miał tę świadomość. A zatem Abraham, mając tę świadomość, mógł powiedzieć do Lota, słuchaj, mój bratanku kochany, ty wiesz, że mnie Bóg tu przysłał. Ty wiesz, że to wszystko, co masz, zawdzięczasz mnie. A więc teraz szukaj sobie miejsca. Ja nie mogę się stąd ruszyć, bo Bóg mnie tu przysłał. Ja mam prawo decydować. Ja jestem tym, którego Bóg powołał, a ty musisz się albo do tego dostosować, albo szukaj sobie miejsca. Bo ja stąd się nie ruszę. Tymczasem popatrzcie, kto występuje z inicjatywą. Kto się uniża? Kto się staje tutaj pokorniejszy? Ten, którego natura została przemieniona. A już sobie powiedzieliśmy, że tym, którego natura została przemieniona, to był Abraham. Wtedy rzekł Abraham do Lota: niechże nie będzie między nami sporu. To jest wiersz 8. Niechże nie będzie między nami sporu. Niech nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Przecież jesteśmy braćmi. Nie kłóćmy się, bo jesteśmy zgorszeniem dla Kananejczyków i Perezyjczyków. W ten sposób my nie dajemy dobrego świadectwa o naszym Bogu, gdy się kłócimy. A więc nie kłóćmy się. I powiada Abraham: wiesz co, no, do ciebie należy decyzja. Jeśli ty pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. Jeśli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Tak mi się wydaje. I tak mi się wydaje, że gdyby Lot miał choć odrobinę pokory i gdyby Lot miał choć odrobinę wdzięczności, czy też tak myślicie jak ja, tymi samymi kategoriami? Gdyby miał choć odrobinę wdzięczności i choć odrobinę pokory, to by powiedział: wuju Abrahamie, wszystko, co ja mam, zawdzięczam tobie. Dlatego tu jestem, ponieważ ty mnie wziąłeś z sobą, ponieważ ty mi pomogłeś w moim sieroctwie. Wuju Abrahamie, ja jestem świadomy, że Bóg, błogosławiąc ciebie, przez ciebie błogosławi i mnie, że te okruszyny choćby, które spadają z twojego stołu, ubłogosławiają i mnie. Wuju Abrahamie, ty decyduj, bo ciebie tu Bóg posłał. A więc mógł tak, powinien był tak Lot zareagować. Albo powinien był zareagować inaczej. Wuju Abrahamie, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby uciszyć moich pasterzy. Skarcę ich, napomnę ich i powiem im, aby to był pierwszy i ostatni raz. Czy przemieniona natura tak by postąpiła? No ale u Lota tego nie widzimy. Widzimy natomiast, jak zachłannie trzyma się tego, co osiągnął, bo nagle poczuł się jakby ważny, ubogacony. Tak jak się to mówi, woda sodowa do głowy. I skoro Abraham taką decyzję podjął, taką ewentualność zaproponował, Lot rozglądnął się jak triumfator dookoła, jak ten, któremu się to faktycznie dziedzicznie należy, tak jakby był tym, którego tu Bóg przyprowadził i przez którego Abrahama Bóg błogosławił i wybrał sobie, jak czytaliśmy, najlepsze miejsca Kanaanu. Bo wybrał sobie właśnie Dolinę Nadjordańską. A Dolina Nadjordańska była, jak zresztą czytaliśmy, jak ogród Pana. Obfitowała w wodę. Niczego tam nie brakowało. Popatrzył na to więc Lot i postanowił sobie to wybrać. Ani odrobiny pokory. Nie zrezygnował swojej pazerności. Nie zrezygnował ze swojej chciwości. Nie zrezygnował. A jakżeż jest to odmienna natura od Abrahama? Abraham zgodził się. Skoro ty wybrałeś te najżyżniejsze kęsy, najżyżniejsze ziemie, no to mnie pozostają nieuprawne szczyty, bo w zasadzie tamto resztę to było wszystko kamieniste, suche, pustynne. No cóż Abraham miał decydować? Skoro tak, no to skoro ty wybrałeś te najżyżniejsze miejsca nad Jordanem, no to mnie pozostają te gorsze kęsy. I nie przypadkiem jest to, że zaraz po tej decyzji Bóg przyszedł do Abrahama, aby go zapewnić. Abrahamie, nie bój się. Tak, czytaliśmy, że Bóg się pojawił, przyszedł do Abrahama i powiada: spójrz na lewo, spójrz na prawo, spójrz na wschód i na zachód, to wszystko będzie Twoje. Być może w sercu Abrahama powstał żal. No, straciłem to, co najlepsze. Straciłem to, co najlepsze, ale Bóg przychodzi z pocieszeniem. Nie bój się, nie straciłeś. Zyskałeś. Tak, tak, nie straciłeś, zyskałeś. Ja ci wynagrodzę w obfitszy sposób. Dam ci więcej niż to, co straciłeś. Bo spójrz na lewo, spójrz na prawo, wszystko to będzie twoje. Kochani, kiedy myślę o naturze Abrahama, to przypomina mi się czyjaś inna natura. Nie wiem, czy kojarzycie, czy już wpadliście na trop mojego myślenia, bo to w liście do Filipian, w liście do Filipian, w rozdziale drugim, od 5 do 6 wiersza, czytamy o innej naturze. Jest tu napisane tak. List do Filipian, 2 rozdział, od 5 wiersza. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Jakie to było usposobienie? Chciałoby się powiedzieć takie jak Abrahamowe, albo Abrahamowe, raczej tak. Abrahamowe usposobienie było takie jak usposobienie Chrystusa Jezusa. I Paweł nas wzywa właśnie do takiego usposobienia. A wiersz 6 wyjaśnia, na czym to usposobienie polegało. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Miał, że tak powiem, w swoich rękach świadomość, że jest Bogiem. Posiadał świadomość, że jest Bogiem. Ale nie upierał się zachłannie przy tym, aby trzymać to, że jest Bogiem. Kiedy trzeba się było uniżyć i nas ratować, to czytamy, że się uniżył aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. A więc zrezygnował ze swoich przywilejów, zrezygnował ze swoich racji, zrezygnował. Poddał się, puścił to. Puścił. I dlatego, że to uczynił, Bóg wielce go wywyższył. Tak jak Bóg przyszedł do Abrahama i mówi: Abrahamie, spójrz na lewo i na prawo. To nic, że straciłeś, że musiałeś się pozbyć Doliny Nadjordańskiej. Spójrz na lewo i na prawo. To wszystko będzie twoje. Ja ci to wszystko daję. I twojego potomstwa nikt nie będzie w stanie policzyć, ponieważ nikt nie jest w stanie policzyć prochu ziemi. Jeszcze jedną myśl tutaj w tym momencie chciałbym zaakcentować. Biblia gani, Biblia napomina postawę takiej zawziętości i takiego upartego dążenia do udowodnienia swoich racji. Biblia nie pochwala tego typu ludzi, którzy za wszelką cenę chcą udowodnić, że mają rację, że racja jest po ich stronie. No przypomnę was, gdyby powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, gdyby ktoś chciał, żeby z nim szedł jedną milę. Jedna mila to był droga jednego sabatu. Tyle można było przejść w sabat, około 1000 metrów. Gdyby ktoś chciał, żeby szedł z nim jedną milę i gdy mila ta się skończy, stań i powiedz ani kroku dalej, bo tyle chciałeś i tyle będzie. Co Pan Jezus powiedział? Idź z nim 2 mile. Nie upieraj się przy tym. A gdyby ktoś od ciebie żądał płaszcza, no płaszcza, to wiesz co, daj mu z tym płaszczem i suknię. Więc nie upieraj się przy tym. Daj mu. A popatrzcie, co Paweł mówi w liście do Koryntian. To jest ciekawe. Pierwszy list do Koryntian. Jak gani Paweł, apostoł wierzących w Koryncie. 6 rozdział od 6 do 7 wiersza. Pierwszy list do Koryntian. 6 rozdział od 6 do 7 wiersza. Napisali Koryntianie do Pawła prośbę, żeby rozsądził, kto ma rację. bo sprawa jest w sądzie, bo sędziowie rozsądzają. A Paweł mówi tak, mówię to, aby was zawstydzić. Procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W ogóle jest to, już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Wyrywać chcecie, rwać chcecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Bo mówi, czemu raczej tej strony nie obierzecie? Chciałbym was teraz znowu wziąć z waszymi myślami do wydarzeń z Abrahamem. Gdy Abraham pozornie poniósł szkodę. Czy poniósł naprawdę szkodę? No pomyślcie. Czy to, że został pozbawiony najlepszego kęsa, pola, czy naprawdę został pokrzywdzony? Nie. Przecież czytaliśmy, że Bóg natychmiast wszedł w tę lukę i mówi Abrahamie, nie martw się, ja się o ciebie stokrotnie zatroszczę. Za to, że okazałeś się człowiekiem godnym. Polubownie chciałeś załatwić sprawę. Po chrześcijańsku chciałoby się powiedzieć, załatwiłeś sprawę i ja ci to wynagrodzę. Kochani, czy nasz Bóg się zmienił od czasów Abrahama? Zmienił się? Nie. Czy jeśli więc my dzisiaj, zamiast skakać komuś do oczu z pięściami, oddaj mi tego grosza, albo coś w tym rodzaju, czy nasz Bóg jest w stanie nam ten nasz ubytek uzupełnić swoim błogosławieństwem? Czy jest w stanie tę naszą szkodę naprawić, czy nie? Dlatego Paweł mówi, dlaczego raczej szkody nie ponosicie? Bo za tą pozornie dzisiaj ponoszoną szkodą kryją się jutrzejsze błogosławieństwa. Posłuchajmy jeszcze, co apostoł Piotr ma na ten temat do powiedzenia. Pierwszy list Piotra, 3, rozdział 9, wiersz. Piotr pisze tak. Nie oddawajcie złem za zło. Ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie. Błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. A więc i tutaj za rezygnacją kryje się błogosławieństwo. Jeśli ktoś złoci czyni, jakiś złoczyn pod twoim, moim adresem czyni, i jeśli ja mu nie odwdzięczę się tym samym, to wówczas mogę się spodziewać, że odziedziczę co? Błogosławieństwo. Ale jeśli komuś złem za zło odpłaciłem, no to za co mam jeszcze teraz odziedziczyć błogosławieństwo? Za co? Jeśli pozostaję jako ten skrzywdzony, to wówczas Bóg się pojawia. Nie bój się, Abrahamie. Nie bój się. Ja jestem twoją nagrodą sowitą. Ja ci wynagrodzę. Za to, że zająłeś postawę taką, jaką zajął mój Syn, Jezus Chrystus, który będąc Bogiem, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być Bogiem, ale się uniżył aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. No ale wracając do naszego tematu, a więc do 13 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, nastąpiło rozstanie, Lot podniósł swoje oczy, zobaczył nadjordańskie miejscowości, Sodomę, Gomorę, zobaczył obfite pola pełne złotych kłosów, zobaczył obfitość źródeł, wód i tak dalej. No i zaczął rozbijać swoje namioty. W każdym razie Przede wszystkim chciałbym zaakcentować to, że postąpił bardzo nielogicznie. Powiedziałbym nawet głupio, nierozsądnie, bo odłączył się od źródła, jakim był Abraham, źródła błogosławieństwa. Odłączył się, odszedł. Ta pazerność spowodowała, że choć Abraham był starszy, nie pozwolił mu zadecydować, choć przez Abrahama spływało na niego błogosławieństwo, to ta nieprzemieniona natura nie pozwoliła mu tego zauważyć. I w związku z tym nastąpiło rozstanie. Ale nikt, kto choć raz Biblię przeczytał, nie zaprzeczy, że od tego momentu zaczęły się same klęski w życiu Lota. Zgadza się? Od tego momentu zaczęły się same komplikacje w życiu Lota. Można by rzec, wszystko, co uzyskał, będąc z Abrahamem, teraz po odejściu stracił. Teraz wszystko znikło. Stracił Lot wszystko. Na skutek rozstania, rozejścia się, na skutek ucieczki od źródła błogosławieństwa, jakim był Abraham, Lot stracił wszystko. Stał się, nie chcę powiedzieć, kim się stał. Jego życie zostało złamane. Rozpoczęło się pasmo dramatów. Wszystko na skutek jednej nierozsądnej decyzji. Odłączenie się od Abrahama. Odłączenie się od wuja Abrahama, który jak gdyby gwarantował mu i poczucie bezpieczeństwa, i różnorakie inne błogosławieństwa. Kochani, dzisiaj na tym zakończymy. Ale w przyszły wtorek będziemy mówić, że to ma odniesienie także do naszej społeczności. Do społeczności naszej. Z kim? No to o tym porozmawiamy w przyszłym tygodniu. Że także nasze odejście od tej społeczności naraża nas na to samo, na tragiczne, dramatyczne skutki, tak jak to się stało w przypadku Lota.